Moi drodzy, przede wszystkim kandydaci do bierzmowania, tak jest w Kościele, że sakramentów, kiedy się udziela, to poprzez znak i poprzez słowo, jak mówimy. Znakiem w przypadku bierzmowania jest pomazanie, jak mówimy, kciukiem biskupa zanurzonym wcześniej w oleju, poświęconym Wielki Czwartek i wypowiedź słów: przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Odpowiadamy: Amen. Słowo i znak sprawiają, że sakrament działa, zaczyna działać. Ale to nie jest rzecz. Tak naprawdę wierzymy, że w sakramentach działa Bóg. W tym sakramencie przede wszystkim Duch Święty. Wierzymy. I wobec tego pytamy się, jeżeli już jesteśmy przygotowani do przyjęcia sakramentu, jak mamy żyć po przyjęciu tego sakramentu? Czyli mówiąc najprościej, jak mamy żyć w przyjaźni, w bliskości z Duchem Świętym po przyjęciu tego sakramentu? Mówi się, że człowiek, który przyjmuje Ducha Świętego, jest pełen Ducha Świętego. Ale co to znaczy? Wiemy, że język religijny posługuje się porównaniami, obrazami. I tak jest tutaj. Nie możemy się dać zwieść temu, co wydaje się takim pierwszym skojarzeniem. Ktoś, kto jest pełen Ducha Świętego, to co to znaczy? Napełniony? Nadęty Duchem Świętym? Jeżeli byśmy popatrzyli na te różne miejsca, w których występuje to określenie człowiek pełen Ducha Świętego, to okaże się, że to oznacza, że to jest ktoś, kto jest otwarty na Ducha Świętego, bliski Duchowi Świętemu, słuchający Ducha Świętego, wołający do Ducha Świętego w takich momentach, w których Duch Święty powinien wspierać nas, pomagać nam, umacniać nas. Pytamy się więc, moi drodzy, w dniu, w którym przyjmujecie sakrament bierzmowania, jak mamy żyć? W bliskości, w słuchaniu Ducha Świętego, w uległości wobec Jego prowadzenia? Jak mamy żyć, żeby rzeczywiście prosić Go, wzywać Go wtedy, kiedy jest nam potrzebny? Spróbujmy kilka obszarów naszego życia tak ukazać, w których Duch Święty jest nam koniecznie potrzebny. Święty Paweł pisze, że bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie potrafi powiedzieć do Boga: Abba, tatusiu. Może się nam wydawać, że jest obojętny, jak zwracamy się do Boga. A jednak Jezus bardzo wyraźnie powiedział, kiedy go pytali apostołowie, jak mają się modlić, bo każdy z rabinów, z uczonych w piśmie, który miał swoich uczniów, uczył swojej modlitwy. Jezus mówi: tak macie się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Dlatego ta modlitwa Ojcze nasz nazywa się modlitwą Pana, modlitwą Pańską. Ale wróćmy do tego słowa świętego Pawła. Bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie może mówić do Boga Abba. To aramejskie słowo, które oznacza takie czułe zwrócenie się do Ojca. Nie Ojcze, ale raczej tatusiu. Człowiek może mieć bardzo różne wyobrażenia o Bogu. W zależności od tego, jak miał tego Boga przedstawianego na religii, jak o tym Bogu mówili jego rodzice, albo kiedy przenosi człowiek, jak mówimy, swoje doświadczenie ojca, swojego, innych ojców i myśli, wyobraża sobie, że taki jest Bóg, że taki jest ten Ojciec, który jest w niebie. A przecież chodzi o to, ażeby mieć taką relację bardzo bliską do Ojca, do Boga, żeby się Go nie bać, żeby nie wyobrażać Go sobie, że jest tym, który podgląda nas, co robimy dobrego, złego, żeby nas zostawić, nie troszczyć się o nas. Duch Święty sprawia, że kiedy będziemy się modlić, kiedy będziemy wzywać Boga, będzie nam pomagał, żebyśmy zwracali się do Niego w taki sposób, że naprawdę Mu ufamy. Że wierzymy, że naprawdę układa nasze życie w sposób najlepszy. Że nawet kiedy przychodzi moment trudny, to ufamy, że On wie, co się dzieje i potrafi nas przeprowadzić przez ten czas. Że zobaczymy później korzyść z tego, że byliśmy jakoś doświadczeni, czy przeżyliśmy jakąś próbę. A więc pierwszy obszar działania Ducha Świętego w nas na całe życie to jest to, żebyśmy byli najbliżej Boga, który jest Ojcem, dobrym Ojcem i żebyśmy tak Go traktowali i tak do Niego się zwracali. Drugi obszar działania Ducha Świętego to jest nasza relacja z Jezusem. I znowu święty Paweł pisze, że bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie może wyznać, powiedzieć, Jezus jest Panem. W języku polskim to są trzy słowa. W języku greckim, którym jest napisany pierwszy list do Koryntian, to są tylko dwa słowa. Domyślamy się, że jest orzeczenie. Jezus Panem, tak mówi Grek. No dobrze, ale dlaczego potrzebny jest Duch Święty, żeby człowiek takie dwa albo trzy słowa powiedział? Dlatego, że w tym wyznaniu, w tym zwróceniu się do Jezusa zawarte jest właściwie całe nasze życie. Człowiek może traktować Jezusa jako ciekawą postać, bardzo ważną postać, jedną z najważniejszych postaci. Niemal każdy na świecie, jeżeli popatrzy na jakiś obraz, to powie, chyba to chodzi o Jezusa. Możemy traktować jako postać, która kiedyś żyła, spowodowała pewną rewoltę religijną. Możemy patrzeć na Jezusa jako na dobrego człowieka, pomagającego ludziom. Ale tak naprawdę najważniejsze wyznanie jest takie, że Jezus jest Panem. Jest taki jak Bóg. Że powstał z martwych, że ukazywał się żywy, jako jedyny z tych, którzy żyli, umarli, który zmartwychwstał i powracał i ukazywał się swoim uczniom. Jezus jest Panem. Duch Święty, jeżeli pomaga nam, żebyśmy te słowa wypowiedzieli, to równocześnie pomaga nam w takiej dyspozycji wewnętrznej. Oddaje się do dyspozycji Jezusowi. On jest najważniejszy. On jest moim Panem. Chciałbym czynić wszystko, co Pan zamierza, co zapisał w Ewangelii, co mi dyktuje to, co, jak rozumiem tę Ewangelię, Boże pouczenia, Boże wskazania, nauczanie Kościoła. Bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie, byśmy powiedzieli, oddać życia Jezusowi. Powiedzieć, weź to moje życie. Ty je prowadź, bo Ty je ocaliłeś od śmierci. Ty umarłeś na krzyżu, żebym ja żył i miał dostęp do Ojca. Trzeci obszar to jest to, że Duch Święty, kiedy przychodzi do nas, to dokonuje się nieustanne przelewanie miłości Boga do naszego serca. Znowu święty Paweł mówi, miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Mamy taki czasownik rozlewać się, który oznacza, że czegoś jest bardzo dużo, przepełnia się. Kiedy to możemy zaobserwować? Najbardziej widoczny moment jest taki, kiedy to człowiek się zastanawia nad życiem drugiego człowieka i mówi, ale skąd w nim jest tyle dobra, tyle miłości, tyle przebaczenia? Przecież ten drugi człowiek go skrzywdził albo krzywdził go wiele razy. On mu wybaczył i on teraz szuka dla niego dobra i pomocy i odpowiada szacunkiem, miłością, grzecznością wobec tego, który go tyle lat krzywdził. Miłość Boża tak wygląda, kiedy jest rozlana w sercu człowieka, który tą miłość przyjmuje i kocha w taką miłością drugiego człowieka. Matka, kiedy rodzi dziecko, już wcześniej go kocha, ale kiedy je zobaczy, to odczuwa taką wielką miłość do tego dziecka, chociaż nie wie, co będzie dalej. Czy nie trzeba będzie nad nim płakać? Czy nie będzie czasami takiego momentu, kiedy może powiedzieć bardzo okrutne słowa, straszliwe słowa? Nieraz myślę o tobie, że lepiej, żebyś się nie narodził. Tyle strapienia mamy od lat z tobą. Bywają takie rozmowy. Ale mimo takich sytuacji, w których można byłoby powiedzieć dziecku takie słowa, kiedy matka idzie i odwiedza syna w więzieniu, kiedy wydaje wiele pieniędzy i szuka najlepszych terapeutów, wtedy, kiedy ten człowiek się stacza dosłownie, widać, jak coraz bardziej niszczy się fizycznie, ginie po prostu. Znika z niego człowieczeństwo pod wpływem narkotyków chociażby, czy alkoholu. Kocha go. Płacze nad nim. Wszystko by zrobiła, żeby uratować go. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, który jest nam dany. Duch Święty, kiedy jest w nas, chce także prowadzić naszą modlitwę, czyli rozmowę z Bogiem. Wiemy, że Jezus potępia w Ewangelii modlitwę, jaką mają poganie, którzy zagadują, przekonują, podlizują się różnym Bogom. Przekomarzają się, grożą Bogom. A święty Paweł znowu pisze, że jeżeli nie wiemy, jak się modlić, to wtedy Duch Święty nas może wyręczyć zupełnie. I będzie się w naszych sprawach modlił, i to nawet w takich słowach, których możemy nie rozumieć. Tak naprawdę chcemy się modlić. Czasami tylko zdarza się, że człowiek ma trudności w modlitwie. Ale taka modlitwa, jaka ma być, to jest wtedy, kiedy człowiek wycisza się, wsłuchuje się w głos Ducha Świętego w sobie, albo otwiera Pismo Święte, które jest głosem Boga do mnie i zaczyna mówić do Boga, ale ma wrażenie, że tak naprawdę idzie śladami myśli, które wzbudza w nim Duch Święty. Bogu musi się podobać modlitwa, w której odzywa się Duch Święty. Tak jak Bogu zawsze musi się podobać taka modlitwa, która jest z Ducha Świętego i jest napisana, jak Ojcze Nasz, jak Zdrowaś Mario, jak psalmy czy inne pieśni w Pismie Świętym. Jeżeli tymi modlitwami mówimy do Boga, to musi się Bogu podobać. Wyrażamy przecież słowa, które są napisane czy wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego. Duch Święty także pomaga nam w trudnych momentach, kiedy uczyniliśmy coś bardzo złego. Człowiek może wypierać swoją winę, może się tłumaczyć, albo człowiek może wstydzić się tego, co zrobił. Bo jak ludzie popatrzą na niego? Albo człowiek nieraz sam siebie tak potępia i mówi, jaki jestem świnia czasami. Jak ja to mogłem zrobić? Nie akceptuję siebie, chciałby się podeptać. Te wszystkie postawy nie są z Ducha Świętego. Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana, że to Duch Święty przekona świat o grzechu. Nie w taki sposób, że będzie pokazywał całemu światu, ale przekonuje człowieka w jego sercu, że uczynił coś złego i że trzeba żałować za to. Ze względu na Boga, że jest dobry, a jestem niewdzięczny. Że zmarnowałem, że naprawdę bardzo zmarnowałem siebie albo kawałek życia, albo skrzywdziłem kogoś. Pamiętacie pewnie czas przed pierwszą komunią świętą, kiedy otrzymaliście książeczki i kiedy też pewnie w pierwszym roku waszego przyjmowania komunii świętej najczęściej otwieraliście te strony, gdzie był rachunek sumienia. Uczyliście się z tego pisanego tekstu, co jest grzechem, co jest poważnym grzechem, co jest małym grzechem. Ale przed rachunkiem sumienia jest zawsze modlitwa do Ducha Świętego. Wiele dzieci myśli, że do Ducha Świętego modlimy się po to, żebyśmy sobie przypomnieli grzechy. Wcale nie trzeba. Jest nasza pamięć, nasze sumienie. Duch Święty nas nakłania do tego, żebyśmy dobrze żałowali. I człowiek, który przyzywa Ducha Świętego przed rachunkiem sumienia i żałuje za te grzechy, które sobie przypomni, tak jak Duch Święty go prowadzi, ten człowiek tak żałuje, że nie wraca do grzechów. Żałuje tak, jak powinien żałować. Żałuje tak, jak Bogu się podoba ten żal. Żałuje tak, jak Duch Święty go przekona do grzechu, że naprawdę to jest rzecz, do której się nie wraca. Duch Święty jest nazywany parakletem. To jest słowo, które jest spolszczeniem słowa greckiego parakletos. To słowo ma kilka składowych. To jest pocieszyciel najczęściej, mówimy. Ale nie taki, który łatwo pociesza. Nie płacz, nie, będzie dobrze. Nie to. Pocieszyciel to jest ten, który podnosi i mówi, popatrz, to trzeba zmienić. Raczej zwróć się w tą stronę. Dasz radę. Ten paraklet to słowo, które oznacza obrońcę w sądzie na przykład, rzecznika, czyli ktoś, kto występuje w moim imieniu i na moją korzyść. Mamy Ducha Świętego. Jesteśmy wezwani do tego, ażeby po przyjęciu tego sakramentu coraz bliżej być Ducha Świętego, coraz bardziej otwarci na Jego natchnienia, na Jego pociągnięcia, na Jego zachęty, na Jego umocnienie i pocieszenie. Przed wami bardzo ważne lata waszego życia, w których się bardzo wiele będzie rozstrzygało. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który mówi, kończę studia, ale nie będę pracował w tym zawodzie. Było nas trzech kolegów, dwóch wiedziało, gdzie chcą studiować. Mówię, no nie wiem, co zrobić, to pójdę razem z nimi. No, 5 lat stracone. Coś trzeba będzie zrobić podyplomowego, żeby nie zmarnować studiów. To nie jest wielka bieda pouczyć się jeszcze 2 lata. Człowiek, który zdobył zawód i też odkrywa, że nie będzie pracował w tym zawodzie, może się przekwalifikować. Ale trudniej jest zmienić decyzję, kiedy człowiek odkrywa, że się nie da żyć razem z tą drugą osobą, z którą się rozpoczęło wspólne życie w małżeństwie. Dlatego potrzeba w tych najbliższych latach zwłaszcza dobrych decyzji, właściwych decyzji, takich, których się pytamy Ducha Świętego, żeby nam dopomógł dobrze zważyć i ocenić i wybrać. Duch Święty jest także duchem odwagi. Nie? Dziś mamy bardzo wielu młodych ludzi, którzy odkładają decyzje. Mówią, no jak wybiorę to, to stracę. Tak jest z wyborem. Brakuje pewności. Prosimy Ducha Świętego, żebyśmy byli pewni, że to, co wybieram, jest lepsze. Bo wybieram lepsze. Z dwojga, z trzech różnych rzeczy. Życzę wam, żebyście po przyjęciu tego sakramentu wpierw byli bardzo uważni i czujni, bo Duch Święty przychodzi, kiedy Go nie wzywamy nawet. Nieoczekiwanie, ale kiedy jest potrzebny. Żebyśmy wtedy dostrzegli Jego natchnienie, słowo, umocnienie. I życzę wam, żebyście także byli wrażliwi na te różne sytuacje, które są trudne, gdzie możecie być bezradni, zastraszeni, Brak wam będzie odwagi i pewności, żeby wtedy prosić Go usilnie. Mamy wiele razy w Piśmie Świętym ukazane działanie Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą i z umocnieniem tym, którzy proszą, albo gdy inni proszą za nimi. Amen.